Opowiedz proszę, na ile chciałeś właśnie za pomocą tych dźwięków, które gdzieś tam rodziły się w twojej głowie, a potem przelewałeś oczywiście na papier, no i dzięki temu potem muzycy mogli je wykonywać. Na ile chciałeś oddać taki skomplikowany klimat tego filmu, wynikający oczywiście także z powieści? Mam tutaj na myśli to, że my możemy mówić o kryminale, możemy mówić o jakimś kinie nawet noir, czy kinie grozy, możemy mówić w pewnym sensie o jakiejś baśni. Tutaj naprawdę nabudowuje nam się tyle stylistyk różnych, że no właśnie, na ile to chciałeś zawrzeć w tej muzyce, a na ile ją uprościć, żeby ona tylko towarzyszyła temu, co widzimy na obrazie?
Ja oglądając cały obrazek tak naprawdę i rozmawiając z Borysem, doszedłem do wniosku, że ta muzyka, ona nie może być taka typowo horrorowa, że te wydarzenia, które są już w tym filmie, są na tyle mocne i bym powiedział takie przejmujące i wyzwalające, no, niedobre emocje, że muzyka powinna jakoś to tonować, opowiadać.
Czyli w kontraście.
Troszeczkę w kontraście i tworzyć jakby taką atmosferę właśnie baśniowości. To jest to słowo, które mi najbardziej pasuje chyba do tego filmu. Nie kryminał, nie thriller, nie horror, tylko właśnie taka baśń, która pozwala nam jakby zastanowić się nad fenomenem zła, ale nie w taki sposób bezpośredni. Oczywiście są też sceny, bym powiedział, bardziej takie mroczne, ale to wszystko jest...
Sama historia jest taka, prawda?
Sama historia
Przypomnijmy,
jest,
że chodzi o dziennikarkę, która powraca do rodzinnego Wałbrzycha i próbuje rozwikłać zagadkę zaginięcia dzieci, bo nikt, służby nie potrafią sobie z tym również poradzić. Ona spotyka się z tymi rodzinami, no i okazuje się, że też wychodzą mroczne historie sprzed lat.
A dziennikarka, grana przez Magdalenę Cielecką, nazywa się Alicja Tabor, czyli anagram nazwiska autorki powieści. Także pomyślałem sobie, że zadaniem muzyki byłoby stworzenie takiego baśniowego raczej klimatu, ale takiego, który jednocześnie cały czas trzyma w jakimś napięciu. Dlatego między innymi pojawianiu się filmowego Mareczka, dziecka zniewolonego powiedzmy przez matkę, to towarzyszą dźwięki syntezatora Moog amerykańskiego, który wyjątkowo się nadaje do takich podprogowych działań. No, mam wrażenie, że jeśli ktoś chciałby, żeby ten film był horrorem czy thrillerem, to się zawiedzie, bo to nie jest tego rodzaju opowieść. To jest opowieść o pewnym fenomenie zła i być może też dająca jakąś nadzieję, jak z tego kręgu zła, jak wybrnąć. Jak osoba, która była krzywdzona, może wyjść z tego i nie krzywdzić własnych dzieci albo kolejnych osób.
Wspomniałeś o fletach, wspomniałeś o syntezatorze. Powiedz, jakie jeszcze elementy czy narzędzia powracają w tej warstwie muzycznej filmu, o ile jeszcze takie powracają, o ile takimi motywami przewodnimi, powiedzmy oczywiście w cudzysłowie, się posługujesz.
Głównie to jest muzyka orkiestrowa. Jest jeszcze oczywiście akordeon, bo jest też tam jedna z płaszczyzn czasowych, to jest okres powojenny, czy tam nawet wojenny, kiedy Wałbrzych był okupowany przez wojska radzieckie. Nie mogło więc zabraknąć akordeonu, na którym gra również nasz ludzki muzyk Leszek Kołodziejski.
Poprzedni kompozytor nie spełnił do końca oczekiwań reżysera Borysa Lankosza. Zdradź trochę, jak już wyglądał odbiór tej twojej muzyki przez reżysera. Czy tutaj jednak ta nić porozumienia już była do końca zachowana? Czy ingerował trochę w te
zaważyły tak naprawdę nasze rozmowy przed rozpoczęciem pracy.
Czyli spora do zaufania.
Takie mam wrażenie. Chociaż był jeden fragment w filmie, z którego zrezygnowaliśmy. Jest taka scena z babcią Patryczka, dosyć taka znana w książce. Tam zaproponowałem jeden fragment muzyczny, ale po konsultacji uznaliśmy, że go po prostu nie będzie. Poza tym raczej mam wrażenie, że reżyser zaufał mojej intuicji i mam nadzieję, że wyszło to dobrze.
To oczywiście pozostawiamy już ocenie widzów, ale powiedz proszę Marcinie, bo takie wątki często pojawiają się, kiedy rozmawiamy o muzyce filmowej w ogóle, na ile to jest element, który musi funkcjonować z obrazem i jak gdyby jest tak mocno wpisany w treść tą wizualną filmu, że nie może funkcjonować samodzielnie, a na ile jest w tym przypadku, czy te stworzone przez ciebie kompozycje mogłyby samodzielnie funkcjonować bez obrazu i znaczyć pewnie nie to samo, co znaczą w filmie, to oczywiste, ale jednak tworzyć spójną całość?
Wydaje mi się, że chyba tak. A to dlatego, że podczas rozmów z Borysem na temat, jak ta muzyka powinna się odnosić do obrazu, Borys zwrócił uwagę, że obraz jest w dużej mierze i często kręcony krótkimi ujęciami, czyli takimi jakby migawkami, które ciągle się zmieniają i odnoszą się do innych płaszczyzn czasowych. I zaproponował, żeby muzyka łączyła jakoś te różne płaszczyzny czasowe, a nie właśnie podążała za obrazem. Także często są to dłuższe fragmenty muzyczne, które starają się spajać jakieś różne historie i dawać takie wrażenie właśnie tej baśniowości.
Artyści, autorowi niezręcznie jest o tym mówić, ale spróbuję zadać ci to pytanie. Czy czujesz się usatysfakcjonowany tym finalnym efektem, tym jak funkcjonuje, jak współgra, jak po prostu współistnieje na wielkim ekranie muzyka i ta historia, którą Borys Lankosz nam przedstawia?
Ja widziałem film tak naprawdę dopiero na premierze.
Takiej całości już.
Całości. I muszę powiedzieć, że to jest film, jakiego jeszcze nie widziałem. Oczywiście nie jestem specjalistą i nie jestem filmoznawcą, ale w polskiej jakby filmografii nie widzę takiego filmu, który w ten sposób podchodziłby do tematu. Czyli do dosyć takiego trudnego tematu w sposób bardzo taki metaforyczny, można powiedzieć. A pokazując jednocześnie pewne urywki zupełnie realistyczne. Więc film jest taki niejednoznaczny i wymaga moim zdaniem od widza nie tyle bezpośredniego śledzenia, co się dzieje i czy to się odnosi idealnie do książki, a tak naprawdę pewnej refleksji nad całym fenomenem zła i może zastanowienia się, co my możemy z tym zrobić.
Czyli tak naprawdę wymaga naszej ludzkiej wrażliwości.
No, ujęłaś to najprościej.
Bo kompetencje odbiorcze to zawsze brzmi tak trochę już zbyt naukowo i pewnie może trochę odstraszać. Do tej wrażliwości się odwołuje. I proszę po prostu wybrać się do kina i skonfrontować tę naszą dzisiejszą rozmowę z tym, co zobaczycie Państwo i usłyszycie w kinie. A powiedz, Marcinie, o swoich najbliższych planach. Czy gdzieś jeszcze ten film w tym najbliższym czasie będzie się w Twojej twórczości przejawiał, czy jednak skupiasz się na swojej kompozytorskiej takiej indywidualnej pracy artystycznej?
Jeśli chodzi o muzykę filmową, to na razie nie mam konkretnych planów, chociaż wiem, że będę uczestniczył w festiwalu Grand Prix Komeda w Ostrowie Wielkopolskim, ponieważ muzyka do tego pierwszego filmu została tam nominowana do tej nagrody, także jadę zobaczyć, jak wygląda festiwal muzyki filmowej po raz pierwszy w życiu. A oprócz tego oczywiście pracuję nad kolejnymi projektami polskimi i zagranicznymi, ale to wolałbym o tym teraz jeszcze nie zdradzać.
Ale filmowi nie mówisz, nie? Muzyce
nie,
filmowej jako takiej.
To doświadczenie pracy z Borysem Lankoszem, z reżyserem, który jakby darzy kompozytora zaufaniem, było dla mnie bardzo ważne, otwierające i mam wrażenie, że byłbym w stanie zainteresować się też innymi tego typu projektami.
Marcin Stańczyk był dzisiaj gościem Kinosfery. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, do zobaczenia.